Słuchaj, nasz podcast się zaczął od konferencji Apple'a, bo taki był pierwszy odcinek, taki był temat i może nie kończy się, ale 43. odcinek też będzie o konferencji Apple'a i to też się bardzo ładnie, prawie że równo złożyło, tak więc fajnie. A ty masz jakiś żart na początek, czy może coś z tej konferencji było dla ciebie wystarczającym żartem?
Wiesz co, z konferencji jakoś takich wielkich żartów nie było. Wiadomo, są były rzeczy, które mi się podobały, nie podobały, ale dzisiejsze suchary to jest złoto. Michał, suchary są trzy, ale krótkie, słuchamy. Pomacał ślepy garbatego i sarkastycznie mówi. Co? Z plecakiem na wycieczkę? Na to garbaty, jak widać. Numer jeden. Dwa, super, lepszy, lepszy. Jak się nazywa lekarz, który leczy pandy?
No, pan doktor?
Dokładnie tak, brawo, brawo, to było dobre. Ej, ale tego na pewno nie zgadniesz. Co mówi alien, czytaj obcy, jak schodzi z urwiska?
No.
Nostromo.
Powiem ci, że ten ostatni to był, kurczę, 13-calowy iPad Pro z wyświetlaczem mini LED i procesorem Apple M1 wśród sucharów, naprawdę. Warty 11 tysięcy złotych w najwyższej konfiguracji, ale no. Póki co ja sobie trochę przyciszę, bo mnie strasznie głośno słychać.
Tak, słychać się dobrze.
A ty jedziesz, śpiewaj.
Dobra. Michaś ten tutaj swojego czarnuszka poprawia, to Futura Podcast!
Ha, ha, ha. Tak właśnie nie wiedziałem, czy zrobić ha, 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 czy ta, lata, ale nie, no, skoro suchary były trzy, to no, ha też będą trzy, tak.
No, Stromo wszedł.
Słuchaj,
dobrze.
Chciałem, zanim przejdziemy dalej, chciałem podsumować troszkę, skoro mamy już tę okrągłą rocznicę 43 odcinków. Te 42 i tak bardzo wybiórczo, bo czasami tu mówię o jakichś statystykach, ale dawno nie mówiłem, co się dzieje na Spotify, a specjalnie sprawdziłem. I ogólnie to zapraszamy do słuchania nas na Spotify i obserwowania, to jest taki odpowiednik ichniejszy subskrypcji, znaczy ichniejszy, no jak słuchacie na Spotify, to wachszejszy, a nie ichniejszy. Po prostu w mojej głowie jakieś tak YouTube zawsze jest domyślną platformą futury, ale wiem, że to różnie bywa, bo na Spotify mamy już grubo ponad 100 tysięcy odtworzeń. 92% naszych słuchaczy to mężczyźni, nie dziwne, ale powiedziałbym, że mniej. Może dlatego, że mi się zawsze kobiety rzucają w oczy w komentarzach, bo jest ich mniej, więc jak są aktywne, to jest takie, wiesz, że zwraca uwagę. Mamy mniej niż 1% słuchaczy w wieku powyżej 60 i poniżej 150 lat, tak mówi Spotify. Czyli lepiej jak klocki Lego, bo one są chyba od 6 do 106, a nas można słuchać do 150, jak się okazuje. Ciekawe, czy nas słucha ktoś, kto ma 150 lat. Ale najwięcej z was, słuchaczy, ma od 23 do 34, więc obaj jeszcze z Bartkiem łapiemy się, w sensie jesteśmy tacy jak nasi słuchacze, więc chyba fajnie.
O kurde, to ja już jestem jako tam mega, mega górna granica.
Na skraju.
No, na skraju bankructwa i wszystkiego, ale lipa.
Ej. Ale jesteś jeszcze statystycznym futurzakiem i właśnie tak sobie myślałem, że zawsze jak są jacyś popularni wśród nastolatek artyści, to mają takie grupy fanów, którzy się jakoś tak zwą specyficznie. Na przykład u Justina Biebera to byli chyba Beliebers, u jakiegoś tam Kwiatkowskiego są Kwiatonators czy coś takiego. To co proponujesz u nas? Futurzaki może?
Futurzaki, ej, puszczamy nową linię do Biedronki. Futurzaki. Oj, kurwa, ja nie mam ten pisarskiego, nie mam z marchewką. Kurde, muszę go mieć. Genialne futurzaki. Bardzo dobre. Niech tak zostanie.
Tak, żeby zdobyć futurzaka w bierze, trzeba będzie kupić cebulę i suchary. Najpopularniejsi artyści, jeszcze ostatnia statystyka wśród naszych słuchaczy, to Problem, Sanach, Taco Hemingway, Mata i Quebo na Fide. To chyba ogólnie tak w Polsce ostatnio wygląda, więc po prostu lecimy z mainstreamem. I państwa, w których nas słuchacie, Polska, potem Wielka Brytania, Niemcy, USA, więc bardzo fajnie i Norwegia też bardzo fajnie. No i tyle chciałem powiedzieć, zaraz jeszcze powiem co u mnie, ale najpierw musisz spytać, a tymczasem ja pytam co u ciebie.
Ej Michał, co u ciebie?
Nie, no weź, ty zacznij, bo ja się nagadałem już.
No dobra, dobra, niech i tak będzie. Totalnie nic. Spędziłem fantastyczny, bardzo, bardzo długi weekend. Czwartek, piątek, sobotę, niedzielę z rodziną. Zebrało się u mnie parę osób. Posiedzieliśmy, popiliśmy, przynajmniej ja popiłem. Dwa dni poumierałem, jak to ja na kacu, po tacie to mam. A poza tym wziąłem się dzisiaj za pracę, wrzuciłem jeden materiał, obejrzałem konferencję i z jednej strony jestem zadowolony, z drugiej strony nie do końca. Obejrzałem jeszcze dwa filmy, ale o nich już opowiem w samych polecajkach. Bardzo sympatyczne kino, nic ambitnego, takie typowe popcorniaki, ale mam wrażenie, że warte obejrzenia. A co tam u ciebie, Michał?
Słuchaj, przede wszystkim jak ja czekałem na ciebie, aż zaczniemy nagrywać ten odcinek, to ostatnio mam tak, że kiedy mam wolne 15-20 minut, bo coś się renderuje czy coś i nie chcę podchodzić w ogóle do kompa, to przechodzę sobie po jednym pucharku w starym Mario Karcie na GameCube'a i teraz zrobiłem tak samo i miałem... Tak mi uczucia poszły sinusoidą i poczucie własnej wartości, bo ta gra jest kurwa bezwzględna. W sensie, jak się zawsze mówi, że Mario Kart niszczy przyjaźnie, bo tam podłożysz komuś jakąś bombę czy coś i ta osoba cię już nienawidzi do końca życia i to jest potwierdzony fakt. Tak w tym Mario Kartie starym, tak jest nawet w single playerze i na najwyższym poziomie trudności, bo zawsze gram na najwyższym, bo nie jestem lamusem, no to jednak jestem lamusem, bo zawsze przegrywam i tam jak jestem na podium i Mario nie jest taki rozczarowany mną, bo wiesz, on płacze, jeżeli jesteś poza pierwszą trójką, to jestem z siebie bardzo dumny i teraz miałem taki moment, że pierwszy raz wygrałem cały puchar i wygrałem wszystkie 4 wyścigi, byłem z siebie tak zadowolony, wyobrażałem sobie, że powiem tutaj, słuchacze pogratulują, Bartek będzie dumny, mama po głowie poklepie i co się okazało na końcu, jak już miałem ceremonię wręczenia pucharu, że niechcący ustawiłem poziom trudności dla debili. I tak jeździłem, wow, mam pół okrążenia przewagi. Kurde, wstyd przed samym Nintendo. Już tam są 3 poziomy i klasy no. Szybkości, jakby 50, 100 i 150 cc. Dla siebie.
No to jak widzisz, słuchaj, no to może nie warto jest grać na najwyższym poziomie trudności. Wystarczy jednak zaliczyć ten niski, jeżeli masz taką frajdę i satysfakcję z tej gry. Może najwidoczniej trzeba być lamusem. Mi bycie lamusem wcale nie przeszkadza. Dobrze mi się żyje, nie narzekam.
Znaczy, ja też ogólnie w wiele gier gram na dosyć niskich poziomach trudności, bo po prostu chcę je poznać i wiem, że nie mam czasu jakoś tam maksować i powtarzać jednej sekwencji po 30 razy.
Ja też tak mam w Simsa.
Jeżeli tak musiał zrobić, to mi się odechce.
No.
No, ale nie, naprawdę w wielu grach, szczególnie w strzelankach, praktykuję taką taktykę, a na wyżej niż na normalu nie gram właściwie w ogóle, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy jak Mario Kart czy wyścigi, to jednak lubię tak się wyżyłować i w Mario Karcie zawsze byłem bardzo dobry, więc do tego Double Dash podchodziłem na pewniaka, a tu się okazało, że jednak szybko mnie stare gry i trudność starych gier mnie sprowadziła do parteru.
Oj tak, ale wiesz co, już nawiązując, no? Przepraszam, ale tak nawiązując do poziomów trudności w grach, to faktycznie masz rację. Mam wrażenie, że gry sprzed 20-30 lat były znacznie, znacznie trudniejsze niż to, co się dzieje teraz. Bardzo to widać.
No, teraz to... za rączkę te gry bardzo prowadzą, to czasami jest fajne, czasami nie jest fajne, w sumie zależy od konkretnej gry, a kiedyś w ogóle, kiedyś chyba w czasach tego pierwszego Nintendo Entertainment System gry w ogóle potrafiły trwać na przykład po 45 minut i dlatego były bardzo trudne, bo tam było mało zawartości, wiesz, jakbyś nie musiał próbować po 50 razy, to by ci ta gra starczyła na pół dnia i byłby fajrant. Dobra, to jeszcze tak bardzo szybko powiem. Po pierwsze, zaczyna mi się zgodnie z planem budowa, więc kolejny rok będzie dużo kurwienia tutaj na futurze pewnie. Znaczy, może w ogóle zrobimy kiedyś odcinek o wesołych perypetiach moich, chociaż firma, którą do tego wziąłem, się wydaje na razie ogarnięta.
Do wkurwienia. Przepraszam, czy państwo umieją wkurwić? Tak, biorę was.
Taki test na Janusza się trzeba zrobić na początku.
O Boże, co ty gadasz? No dobra, słucham cię dalej.
Nie, na razie się zapowiada, że będzie dobrze. A poza tym wróciłem myślami do czasów szkolnych i do tego też jeszcze w polecajkach wrócę, ale teraz mówię o tym dlatego, że miałem wcześniej super zdrową dietę cateringową i na razie ją wstrzymałem na rzecz obiadów ze stołówki szkolnej, do której codziennie chodzę albo ja, albo Ada, bo szkoła obok mojego mieszkania jest zamknięta, ale stołówka działa i sprzedają takie obiady po 16 zł, takie z 2 dań i powiem ci, że jeżeli dzieci mają takie same porcje jak ja, to się nie dziwię, że panuje otyłość, bo ja nie jestem w stanie zjeść tych 2 dań naraz. I powiem ci, że też bardzo miło po jakichś tam potrawach, których nazw nie pamiętam po 10 minutach, a smaku po 15, sobie wpieprzyć po prostu schabowego z ziemniakami, albo dzisiaj był mielony z buraczkami, więc to tradycyjny polski obiad. Już od czasów księstwa Lechitów polecam serdecznie obiad ze szkolnej stołówki.
Ty, to niedługo może będą wódeczkę podawać jeszcze.
A to było bardzo fajnie. Jak ostatnio byłem, to jeszcze Bigos sprzedawali. Już nie jako obiad, ale można było kupić Bigos.
No ładnie.
A jakby się tak sety na miejscu napić, to też w sumie byłoby fajnie.
Na trawienie, daj spokój.
Regularną imprezownię tam zrobią w podstawówce. I ostatnia rzecz już bardziej dla naszych słuchaczy, bo wiem, że na pewno się nie może się doczekać, aż zaczniemy wreszcie gadać o tym Apple'u, ale nawiązując do naszych poprzednich odcinków, to Sony wycofało się z decyzji zamknięcia sklepów z grami cyfrowymi w przypadku przynajmniej Vita i PS3. I to nie znaczy, że cały nasz odcinek się zdezaktualizował, bo było tam troszkę bardzo mądrych rozważań. Może też Sony to pod naszym naciskiem zrobiło, więc mamy jeszcze przynajmniej, myślę, że rok albo dwa, żeby kupić ewentualnie te gry na PS3, na Vita, których nie mamy, a chcielibyśmy mieć. I bardzo fajnie, tylko też podkreślam, że to na pewno jest odłożenie tematu w czasie, a nie całkowita rezygnacja. W sensie ten sklep zniknie prędzej czy później. Myślę, że prędzej, tylko po prostu nie w lato, a przypuszczam, że właśnie mniej więcej za rok.
Okej. No dobra. To co? Przechodzimy do tematu głównego dzisiejszego odcinka.
Dawaj.
Ja muszę się trochę wyżyć, bo jestem jeszcze przed zrobieniem podsumowania do siebie na kanał. To będę robić jutro z rana, jak już futurkę będziemy wrzucać. Ale miałem brać udział w live'ie na Instagramie Wix.com. Okazuje się, że totalnie nie mogłem się zalogować. Miałem problemy z dołączeniem do konwersacji i tam tylko Piżu i Mobzilla gadali, więc lipa straszna. Powiem ci, że konferencja była bardzo, ale to bardzo przewidywalna. W sensie to, czego się spodziewaliśmy, to, o czym już mówiłem parę tygodni temu w jakichś tam przeciekach, potwierdziło się. Standardowo zabrakło tych AirPodsów 3, które na pewno we wrześniu będą przedstawiane podczas nowych iPhone'ów, co sporym było takim, może nie sporym, ale takim lekkim zaskoczeniem, to na pewno te iMac'i, o których powiemy sobie trochę więcej. Z jednej strony pozytywne zaskoczenie, że coś nowego się dzieje, że już wiemy, jak będą wyglądać nowe iMac'i. Z drugiej strony te iMac'i, które zostały zaprezentowane, niestety nie są dla mnie, tym bardziej dla osób, które już, no mówię tak jak ja, korzystają z MacBooków z procesorami M1. A co tobie tak, Michał, ogólnie rzecz biorąc, patrząc na tę całą konferencję, co ci się najbardziej podobało? Tobie.
Wiesz co, podobało to może złe słowo, bo tak gadaliśmy już prywatnie wcześniej chwilkę, że ja bardzo się cieszę, że pokazali Maci, bo też czekałem na ten nowy po wielu, wielu latach design, żeby wreszcie zobaczyć, jak wygląda przyszłość iMac'a, bo też prędzej czy później sobie kupię, ale też bardzo jestem zadowolony i niezadowolony równocześnie, że pokazali tylko małe, bo z jednej strony bardziej mnie interesują większe modele, też z ulepszonym procesorem, a nie z tym M1, który jest już wszędzie, włącznie z iPadem, przez cały właściwie line-up Apple'a, oprócz smartfonów i Apple Watcha się przewija, bo jakby pokazali większe, to boję się, żebym kupił, żebym nie wytrzymał i kupił, a miałem jeszcze czekać, więc z tego powodu dobrze, że pokazali tylko te mniejsze dla mniej zaawansowanych użytkowników. Ja się w ogóle cieszę, że kolory wróciły do iMaców. To jest dla mnie największy news, bo kiedyś komputery Apple'a były właśnie takie kolorowe, zwracające uwagę już z daleka.
I faktycznie widać, że jest to inspiracja nawiązująca do tych pierwszych bańkowatych, kolorowych iMaców. I fakt, mi się to bardzo podoba. Wiadomo, że są te bardziej takie stonowane kolory. No ale jednak faktycznie ta, jakby to nazwać, kolory są ewidentnie żywe, tak? Jest jakiś tam jaśniejszy, biały, ale brakuje dla mnie takiego typowego srebrnego, takiego czarnego. No ja jestem Team Space Gray, ja nie mam nic innego poza Space Gray, więc to był jeden z głównych powodów, dla którego te komputery na pewno bym nie kupił, ale z drugiej strony, tak jak ty mówisz, ja mam dokładnie to samo. Jak ja zobaczyłem, że już się zaczyna prezentacja iMac'a, ja już tylko Justynie mówię, a Justyna, są iMac'i. Już byłem pewny, że będę zamawiać, a się okazuje, że tylko 24-calowe, tylko z M1. No to już ze mnie zeszło, już ochłonąłem, więc czekamy na jesień, kiedy zostaną zaprezentowane już nowe procesory. Być może na testy czytaj z X.com uda mi się zorganizować. No raczej minimum tych 7000 zł nie będę wykładać po to, żeby zrecenzować, a potem, nie wiem, szukać nabywcy. No chyba, że się trafi, bo ja tego kompa na pewno bym u siebie nie zostawił.
No powiem ci, że ja się nie uważam za, tak to ładnie nazwę, nawiązując do kultury anime, Apple zjeba, ale jak zobaczyłem ten filmik prezentujący na początku nowe Maci i jeszcze do końca nie wiedziałem, co to będzie, to ciary mnie przeszły i tak od razu pomyślałem, że to jest coś, co na pewno prędzej czy później będę chciał mieć, to jest coś, na co czekałem, na nie tylko pod względem tych nowych procesorów od samego Apple'a, ale pod względem stylistyki właśnie tego, że te kompy są mega no może nie cienkie to złe słowo, tylko smukłe, 11,5 mm z tego co pamiętam, to jest bardzo, bardzo mało.
To jest, Michał, cienkie, tak, to jest jak na komputer, to jest cienkie.
No, więc ciary mnie aż przeszły, później na szczęście stonowały mi się te moje uczucia i podjąłem mądrą decyzję o niekupowaniu, ale tak, no Maki na razie dobry start, taki leciutkie wyznaczenie kierunku. Ceny wydaje mi się, że dosyć rozsądne jak na tę wydajność, którą oferują te komputery, bo są też porównywalne ceny do tych nowych MacBooków Pro, więc myślę, że to będzie naturalna decyzja, że osoba, która potrzebuje kompa przenośnego, kupi MacBooka, osoba, która potrzebuje stacjonarki, kupi ten komputer i w obu przypadkach wydajność będzie bardzo podobna i to mi się podoba, to jest spoko.
Tak, wiesz co, chyba tak już zaczęliśmy, niby iMac'i nie były na początku, bo były jeszcze tam inne tematy poruszane, ale faktycznie iMac budzi chyba największe zainteresowanie, no po, nie wiem, tam po blisko 10 latach design został zmieniony. Powracając do cen, podstawowy iMac to 6799 zł, jest to 7-rdzeniowy układ graficzny oraz 8-rdzeniowy procesor. 8,8 to już jest 7899 zł oraz najdroższe 8899 512 GB pamięci. Co można powiedzieć o samych iMacach, to że dokładnie nie mamy możliwości zweryfikowania, jaka jest tam możliwość konfiguracji, no ale wnioskuję, że skoro M1 w MacBookach obsługiwał co najwyżej maksymalnie 16 GB RAM, no to wnioskuję, że maksymalnie do 16 będziemy mogli rozbudować te iMaki. No to znowu, w moim przypadku mam 128 GB RAM, więc dla mnie to kompletnie nie wchodzi w grę, ale poza tym dla pracy, do takich więcej trochę niż prac biurowych, bo jeżeli ktoś chciałby montować, to już od razu mówię z doświadczenia, na M1 na MacBooku Pro montuje się miód malina, albo dla takiej edukacji na wiele, wiele lat, uważam, że taki iMac jest spoko, tym bardziej, że to jest rozsądna przekątna 24 cale, rozdzielczość ekranu 4,5K, więc wydaje się bardzo, bardzo spoko, tylko trochę mnie bolą te kolory, tak, bo one są, tak jak mówię, bardzo, bardzo, bardzo żywe i nie ma tych kolorów takich stonowanych pokroju szarości, jakiejś czerni, no nie ma. Wnioskuję, że pojawi się dopiero w większych, około 30-calowych modelach.
Tak, w ogóle wydaje mi się, że to jest ostatnio bardzo popularne wśród wielu firm technologicznych, takie grupowanie właśnie po kolorach użytkowników, a nie tylko po cenach. W sensie, że kolory wiążą się z ceną, to znaczy, jeżeli kupujesz model nie w wersji Pro, nie w wersji większej, to dostajesz jakieś takie żywe, lifestyle'owe kolory, a drożej to już wjeżdża czarny, wjeżdża złoty, wjeżdża szary i jest poważnie, jest biznesowo, jest ogólnie, no, bogato.
Fancy w chuj.
I tutaj mam dokładnie tę samą sytuację, tylko tak, tylko chciałem jeszcze podkreślić, że tutaj mówiliśmy, że ceny zaczynają się od 6800 zł. Rzeczywiście, ale to też jest bardzo taki popularny zabieg, gdzie niedługo kupując najtańszą wersję smartfona na przykład nie dostaniesz do niego nie tylko ładowarki, ale też ekranu, dajmy na to, bo ta najtańsza wersja niestety ma klawiaturę bez Touch ID, czyli bez czytnika linii papilarnych, to jest we wszystkich droższych wersjach i ma tylko 2 porty USB-C, w pozostałych droższych wersjach to są 4 porty USB-C, no i tam jeszcze jest różnica w procesorze graficznym, ale myślę, że to akurat nie będzie zbytnio odczuwalne, no ale to jednak boli troszkę, w sensie, że od razu widać, że to jest taka bieda wersja.
Wiesz co, Michał, ja ci powiem z doświadczenia, ja w swoim iMacu Pro mam na pewno 4 USB-C, na pewno jeszcze starsze porty, chyba 2 czy 3, wszystkie mam w tym momencie zapchane, właśnie tutaj sobie go teraz, tego czarnucha, macam, i mam jeszcze osobny hub podłączony, z czego zajmują mi 2 miejsca i jedną kartę pamięci, więc ja nie wyobrażam sobie, gdybym miał przejść właśnie na takie 3 czy 4 złącza Thunderbolt, no tego jest po prostu za mało. Ja wiem, że to się tak wydaje, że nie, po co ci to tyle, ale wiecie, jak tu podłączysz jedną ładowarkę, tu podłączysz mikrofon, tu podłączysz jakiś głośnik, tu podłączysz ładowarkę do Apple Watcha, to się tego tak zbiera i tego jest bardzo dużo, więc no mam nadzieję, że w większych iMacach, a już tym bardziej może wróci iMac Pro, no to tego będzie znacznie, znacznie więcej.
Nie, no dla mnie 4 są tak właśnie na styk. A, jeszcze zapomniałem powiedzieć, że w tym najtańszym nie ma złącza na internet kablowy, co jest w ogóle ciekawe, bo w droższych to złącze jest nie w samym komputerze, bo on jest smukły i w ogóle, a taki ethernet to jednak swoją szerokość ma, tylko w ładowarce. I może nie pierwszy raz widzimy coś podobnego, znaczy nie w ładowarce, tylko w zasilaczu. Może nie pierwszy raz widzimy coś podobnego, bo wiele komputerów ma na przykład jedno dodatkowe USB w zasilaczu, ale fajny pomysł, spoko. Tak, tylko właśnie szkoda, fajnie. Że w wielowersji nie ma.
Mhm, tak, ogólnie poza tymi... Wiem, że niektórzy strasznie narzekają, że te ramki z przodu są grube. One, może ta dolna faktycznie może przeszkadzać, bo mogłaby być bardziej węższa, smuklejsza. Z tym, że przypominam, moi drodzy, że to jest komputer all-in-one. To nie jest monitor. Ja wiem, że bardziej kompaktowe MacBooki, można było zawrzeć to w ten procesor i to dosyć, przynajmniej w MacBooku Air, pasywne wchłodzenie, ale ja nie narzekam, jeżeli chodzi o te ramki, no może poza tą grubszą, gdyby to był monitor, to wiadomo, że moglibyśmy sobie popsioczyć, ale przypominam, że zawieramy tutaj cały komputer w dosyć fajnym rozmiarowo urządzeniu, więc... Podejrzewam, że ten design będzie teraz ciągnięty, znając Apple'a, przez kolejne 8-9 lat, więc prędzej czy później i tak będziemy się musieli do tego przyzwyczaić, jeżeli jesteśmy użytkownikami Apple'a, tyle.
Co jeszcze jest nowego w tych iMacach? Oczywiście Apple się musiało w swoim stylu chwalić, że różne rzeczy są najlepsze w historii iMaców i trudno, żeby nie były.
Kamerka mnie...
Po pierwsze... Tak, że po pierwsze mówili o głośnikach i to, no w sensie one na pewno są spoko, bo zawsze Maci miały fajne głośniki i mówili też o najlepszej w historii Maców kamerce internetowej
ja
nad
poształem.
Wyświetlaczem. Powiem ci, że... No dobra, niech ona będzie Full HD, ale jeżeli nasi słuchacze, nie wszyscy na pewno używają komputerów Apple'a, na przykład w moim MacBooku Pro, powiem wam, że jakbyście wzięli tę kamerkę doczepianą do Sony Ericssona T68i, jakoś z 2003 roku, to ona też byłaby najlepszą kamerką w historii iMaców. To jest takie gówno, to jest po prostu najgorszy element tego komputera. Jak ja mam jakieś wideokonferencje, spotkania, rozmowy z ludźmi, to i oni wiedzą, że ja używam MacBooka, to mi jest za niego wstyd. Naprawdę mi jest za niego wstyd, że ktoś sobie myśli, kurde, pieprzony wydał na kompa 10 tysięcy złotych, a nie wiem, czy to on przed nim siedzi, bo widzę tylko
kolorową
piksele.
Plamę, no.
Masakra.
No ale fakt, wiesz co, ale faktycznie, naprawdę, ja nie wiem dokładnie, jak to wygląda od wewnątrz, ile to kosztuje, ale naprawdę można byłoby się pokusić o danie już tych wyższych rozdzielczości, tym bardziej, że po wielu latach te kamery frontowe nie są zbyt często zmieniane w iMacach czy w MacBookach. No i tutaj nawet można było się pokusić o coś danie większego, bo w 2021 roku, jak słyszę, że zajebista kamera Full HD, no to troszkę chce mi się parskać śmiechem, tym bardziej, że jest to komputer za 7 tysięcy złotych. No właśnie, i tu się zaczynają schody. Bardzo fajny sprzęt na pierwszy rzut oka, więcej nie możemy powiedzieć, możemy tylko i wyłącznie sobie gdybać, patrząc sobie na stronę. Podejrzewam, że MKBHD już od 2 tygodni testuje, więc pewnie lada dzień pojawi się jego pierwsze wrażenie albo recenzja na kanale. A na polskie na pewno jeszcze będziemy musieli trochę poczekać, bo z tego co wiem, preordery ruszają dopiero 30 kwietnia i dopiero w maju dostępność, podejrzewam, że też ograniczona będzie na stronie Apple'a, jeżeli chodzi o te iMaki. Ogólnie większość produktów, o których dzisiaj będziemy mówić,
tak.
Będzie preorder 30 i dopiero w maju, tydzień później będą wysyłane już do odbiorców. Szkoda, bo liczyłem, że iPada uda mi się wyrywać wcześniej, ale niestety będę musiał czekać do przyszłego tygodnia, żeby złożyć na niego zamówienie. Michał, czy coś chciałbyś jeszcze dodać odnośnie iMaka?
Tak, ostatnio rzecz, bo ciągle nie mogę przeżyć tej kamerki internetowej w iMacach i powiem ci, że nie mam pojęcia, dlaczego Apple tego nie wykorzystuje. Może zaraz rzeczywiście będzie przynajmniej okej, ale bardzo by do nich pasowało, jeżeli zaczęliby rzeczywiście dawać dobre kamerki, ukośnik, aparaty w swoich laptopach i komputerach i promować taką opcję jak nagrywanie siebie na przykład na YouTube'a bezpośrednio z komputera, bo oni, zauważ, robią to już od wielu lat w przypadku mikrofonów montowanych na przykład w MacBookach, gdzie oni twierdzą, że w MacBookach Pro mikrofony mają wręcz studyjną jakość i może ona nie jest aż studyjna, ale jest naprawdę bardzo dobra i to bardzo pasuje do takiego imidżu Apple, które chce się kojarzyć z ludźmi, którzy coś tworzą. Więc to, że te kamerki są takie słabe, to jest coś, co mi w ogóle do Apple'a totalnie nie pasuje. I niezależnie od tego, czy to powodem jest oszczędność, czy jakieś zaniedbanie, no tutaj widzę niewykorzystany potencjał. I tyle chciałem dodać. Dziękuję.
Owszem, Michał, zgadzam się z tobą. Te kamerki to niestety lipa troszeczkę. No dobrze, to przejdźmy do tematu drugiego, moim zdaniem równie ważnego, tematu, który był raczej pewniakiem, bo kiedy mówiliśmy o konferencji Apple, to w głównej mierze mieliśmy na myśli nowe iPady. Nowe to jest wielkie słowo, w sensie to jest, nie wiem czy to jest game changer, ale na pewno jest to spora zmiana, bo Apple po wprowadzeniu procesora Apple M1 do swoich MacBooków, do Maca Mini oraz iMaca, wprowadza je również do iPadów. iPady będą dokładnie tych samych rozmiarów, w tej samej konstrukcji, w tej samej stylistyce. No, ciężko będzie je w ogóle odróżnić, dopóki nie spojrzymy na ekrany. 11-calowy, 12,9 i potwierdziło się to, o czym już rozmawialiśmy, Michał, że 12,9 to technologia Mini LED. Mega, mega jasny. Tam patrzyłem, pik, jasność szczytowa 1600 nitów. Nice. Naprawdę nieźle.
To robi wrażenie. Ja wam powiem, wspominałem już parę razy w podcaście, że ja mam telewizor mini LED, jeden z pierwszych, jaki był w ogóle wyprodukowany. Znaczy jeden z pierwszych modeli, nie egzemplarzy. I to jest już taki telewizor wyższej klasy, który ma około chyba 800 tych stref podświetlenia, bo tam w tych telewizorach są takie strefy podświetlenia i tak jak mniej więcej, tak jak w OLEDzie, coś może być zupełnie czarne, tak samo to działa na podobnej zasadzie właśnie w mini LEDach. Tak więc ja mam tych stref 800 i to już jest bardzo wysoka jakość. Jakieś tańsze telewizory, które wchodzą w tym roku u Samsunga, u TCL-a na przykład będą miały po 300-400. Tam na mniejszym ekranie iPada jest ich ponad 2000. Wow. No. To musi być już naprawdę jakość nie do odróżnienia od OLEDa, bo mini LED to nic innego jak technologia, która ma łączyć w sobie właśnie zalety OLEDa z, no jak to powiedzieć, brakiem wad, takich jak wypalenie ekranów LCD.
Tak, jeżeli chodzi o same wyświetlacze, no tutaj wiadomo, została nazwa Liquid Retina, z tym, że tak jak mówiliśmy, 12.9 to jest Liquid Retina XDR, a 11 jest bez XDR. Czyli krótko mówiąc, tam było nawiązanie, że to jest wyświetlacz, który jest na bardzo podobnej jakości do tego drugiego monitora do Maca Pro, a sam monitor, przypominam, kosztuje około 20-25 tysięcy złotych, więc wiadomo, na papierze, my się trochę tym tak jaramy, bo tym się interesujemy, ale na papierze wygląda to wow, naprawdę wygląda to fantastycznie. Teraz pytanie, jak weźmiemy to do ręki, jak wyjdziemy, nie wiem, w bardzo słoneczny dzień, czy zobaczymy tę szczytową jasność, czy faktycznie ta czytelność w jasnym słońcu będzie aż tak wybitnie dobra, bo 1600 nitów, no to faktycznie robi coś. No i dodatkowo jeszcze poza ekranem zostały rozbudowane wersje, 2 terabajty w tablecie, no sporo. Ja na pewno tej wersji 2 tera, czy nawet 1 tera w tablecie nie będę brać, bo to dla mnie po prostu za dużo. A ty, Michał, co, myślisz, że zapchałbyś 2 terabajty w tablecie?
Oj, nie miałbym problem. Chyba, że wyszedłby wreszcie ten zasrany Final Cut na tablety i mógłbym montować moje filmy na tablecie, wtedy no, jak najbardziej.
Tak.
W przeciwnym wypadku nie, ale w ogóle powiem ci, że bardzo jaram się perspektywą właśnie tego, że może kiedyś ten Final Cut będzie, że może kiedyś to jakby przełączanie się między różnymi urządzeniami Apple'a będzie jeszcze bardziej płynne niż jest teraz, no bo skoro mamy przekrój tego samego procesora przez prawie całe portfolio, od iPada przez MacBooka po iMac'a, no to możliwości są, kurczę, coraz większe i tak samo dla osób, które próbują się wkręcić w ten styl życia iPad only, czyli że używają tylko iPada, nie tradycyjnego komputera, no ta wersja 2 terabajty i procesor M1 znany też z dużych kompów, to jest coś, co bardzo mocno popycha w tę stronę, nie?
Tak, wiesz co,
no, pokazuje, tak, że to jest serious business.
Tak, wiesz co, ja mam wrażenie, że no teraz tak, mamy te same procesory, mamy, czyli wydajność jest dokładnie taka sama, jak mam chociażby w MacBooku Pro, tak? I teraz jeżeli zostanie dodana możliwość zainstalowania Final Cut Pro, to ja nie mam problemu przesiąść się z MacBooka na iPada i mieć po prostu iPada do... Tym bardziej, że jest klawiatura Magic Keyboard, która ma ten gładzik, w razie czego możemy podłączyć mychę. No dla mnie to jest totalny sztos. Jeżeli jeszcze dodatkowo będzie możliwość podłączenia sobie... jest możliwość, bo mamy również Thunderbolt teraz w iPadach, no to to jest rewelacja. Tylko no mówię, kwestia tego... z czego korzystasz, bo jeżeli na przykład z obróbki zdjęć to już możesz robić, jeżeli bardziej taka praca edukacyjna, nie ma problemu, ale ja jeszcze w dalszym ciągu, ja wiem, że jest LumaFusion i tak dalej, próbowałem, kupiłem, zainstalowałem, pobawiłem się, to nie jest Final Cut Pro, jestem przyzwyczajony do Final Cut Pro i czekam bardzo, bo jeżeli Final Cut się pojawi, to MacBook pójdzie na sprzedaż.
No, powiem ci, że właśnie jest jeszcze ten Thunderbolt i USB w standardzie 5G w najdroższej wersji. Kurczę, moim zdaniem chyba w ogóle iPad Pro jest aktualnie takim najbardziej właśnie pro, robiącym wrażenie i ogólnie najlepszym, najbardziej bezkonkurencyjnym w swojej klasie produktem w całym asortymencie Apple'a. Nie wiem, czy się zgodzisz.
Wiesz co, na rynku tabletów to mogę powiedzieć, że nie tylko w portfolio Apple'a, ale w portfolio większości urządzeń różnych producentów. Nie oszukujmy się, jedynymi sensownymi zamiennikami mogą być Surface Booki, ogólnie urządzenia od Microsoft. Poza tym, wiesz, ja do rynku tabletów, poza iPadOS, to ja jestem bardzo tak, wiesz, zdystansowany, bo użytkowałem Huawei, użytkowałem te nowe Samsungi i tak jak Androidy, od zawsze powtarzam, Androidy w telefonie sprawdzają się świetnie, tak w tablecie to takie jest mech.
No, ale ten system na iPadzie Pro też się robi już tak bardziej pod pracę i mam nadzieję, że to wszystko będzie dalej szło w tę stronę, bo oczywiście w tę stronę poszły też już ceny, bo jeżeli chodzi o wersję 11 cali, to rzeczywiście ona startuje chyba od 3800, czyli tak mniej więcej jak było wcześniej. Natomiast ta 13 z mini LEDem, bo mniej nie ma mini LEDa, kosztuje już ponad 5000 i to grubo. 5,5. Najdroższa wersja, ta, o której mówiliśmy, czyli 2 TB pamięci i 5G, kosztuje chyba 11 700 zł, więc to są już rewiry większych 16-calowych MacBooków Pro.
Tak, wiesz co, no to ja prawie wymaksowanego MacBooka Pro za tyle kupiłem, bo ja swojego kupiłem za niecałe 10 000, a tutaj iPad, no już 11 000, z tym, że znowu iPad, wiadomo, system systemem jest inny, ale iPad ma jeszcze już... nie tyle preinstalowany, co zaimplementowany moduł 5G, którego na próżno szukać w macOS Big Sur. No, zatem Michał, powracając do samych iPadów, no, dostałem to, czego oczekiwałem. Wiedziałem, co dostaniemy. Wiedziałem, że to urządzenie pod względem wizualnym nie będzie się różnić od zeszłorocznego, ale nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałem, czy w tym iPadzie jest taki ultra szerokokątny aparat, który śledzi osobę?
Nie tyle śledzi, bo to no. Się rzeczywiście wygląda imponująco. Ja gdzieś widziałem ten patent ostatnio, no. Tylko nie mogę sobie przypomnieć gdzie, na pewno nie w Apple'u. Nie śledzi, tylko zoomuje.
Aha.
To znaczy, to jest bardzo szeroki kąt, który ma mieć podobno na tyle dobrą jakość, że będzie mógł sobie przybliżać i to wciąż będzie wyglądało dobrze. I korzystając z tego, że ten szeroki kąt może być na wiele okazji zbyt szeroki, kiedy będziecie sobie chodzili po pokoju, na przykład iPad będzie gdzieś tam stał, będziecie mieli spotkanie, będziecie z kimś gadać, to ten aparat będzie mógł zbliżać się do waszej twarzy i sprawiać takie wrażenie, że właśnie fizycznie was śledzi i jakby chodzi za wami.
Właśnie,
fajnie to wyglądało na konfie, ciekawe jak to będzie w praktyce wyglądało.
Wiesz Michał, z doświadczenia wiemy, jakiej jakości są obiektywy ultra szerokie, szczególnie w nocy, więc może w bardzo słoneczny dzień, kiedy to oświetlenie nawet w mieszkaniu jest dobre, no to ta jakość może być zadowalająca, tak jak zresztą było pokazane na całej tej konferencji, ale z drugiej strony, jak tej jasności już trochę zabraknie, to myślę, że zrobi się standardowa kamerka do Maca.
No, może tak być, ale dobra, bo już pogadaliśmy o rzeczach, które są imponujące i chcemy je, ale nie do końca ich nie kupimy, ale prawdopodobnie sporo osób w Polsce jednak się nim interesuje. To teraz przejdźmy do rzeczy, które prawie każdy ma w dupie.
Apple TV. iPada to zamawiam, to już mówiłem, bo ja już powiedziałem mojej żonie i mojej córce, że to jest wstyd. Moja żona ma 4-miesięcznego iPada Mini 5. Córze kupiliśmy tego edukacyjnego z klawiaturą, jest w niebo wzięte, na urodziny dostała, a ja dziad z 3-letnim iPadem Pro, więc mówię, kurwa, a w czym ja jestem gorszy, żebym sobie mógł wreszcie wymienić po 3 latach, więc kurwa, na 11 wymienię, 12,9 nie wezmę, bo dla mnie jest za drogo tyle, ale powracając do tego, co powiedziałeś, o gównach i główienkach, część druga. Zacznijmy od samego początku. Tim Cook tam trochę powiedział na temat Apple Card, Apple Card Family, czyli coś, co w Polsce kompletnie nas nie interesuje.
U nas to karta Biedronki bardziej interesuje nas niż karta Apple.
Oczywiście, że tak, albo nawet gdzieś z jakiejś stacji BP. Było chwilkę na temat Apple Podcast, nowy wygląd Apple Podcast, a z tego co wiemy, Apple Podcast jest dosyć popularny, jeżeli chodzi o nasze rozmowy, bo sporo jest użytkowników Apple'a. Bardzo fajnie, pozdrawiamy wszystkich, zresztą z Androida również. Było chwalonko, to było dla mnie największy game changer, fioletowy iPhone 12. Jak Michał się zapatrujesz, kupisz?
Oczywiście, że nie, ale w ogóle miałem takie skojarzenie, że niektórzy liczyli, że będzie jakiś cud, że będzie jakiś nowy iPhone,
no ja nie wiem, na co liczyli,
w mniejszej skali. Tak, ale nie, że flagowy, tylko że będzie jakiś taki nowy, tańszy iPhone i dostali nowego iPhone'a, tak samo jak niedawno wszyscy liczyli, że Nintendo pokaże nowego Switcha i też dostali nowego Switcha, tylko że w obu przypadkach to po prostu nowa wersja kolorystyczna.
Tak, ta Mario
i ten Switch był w sumie w bardzo podobnym kolorze. Nie, teraz Switch wyszedł taki Switch Lite właśnie, też taki niebieskawo-fioletowy.
To nie. Myślałem, że o Mario edycję ci chodzi, tą czerwono-niebieską.
I iPhone dokładnie tak samo. Ładny ten iPhone. Powiem ci, że jeden z ładniejszych. Na przykład muszę pokazać żonie mojej, bo ona też powoli sobie szuka nowego telefonu, myśli nad iPhone'em i może to jakoś się popchnie w tę stronę.
No kurde, korzysta z iPada, coś intensywnie, piękne prace tworzy, więc iPhone to według mnie dla niej to byłaby świetna partia. Chociaż bardziej tak z drugiej strony pamiętam, że Adzie to czasami telefony wypadają z dłoni.
Zdarza się tak. No ale to jakby jest przypadłość, która chodzi po ludziach. Na przykład też jest już taki running joke w naszej branży technologicznej, że jeżeli Paweł Mobzilla nie wypuści jakiegoś telefonu i go nie rozbije, to ten model jeszcze jakby nie jest ochrzczony i... No coś jest wtedy nie tak.
Tak, ale testy u Pawła to jest.
Prowadzone prawidłowo.
Tak, Paweł bardzo dobrze testuje, ora te telefony bardzo mocno. Pamiętam, że swojego czasu to rozpieprzał wszystko, co się da. No dobra, no to jak już jesteśmy po tym nowym iPhone'ie, to przejdźmy do Apple AirTag'a, czyli lokalizatora do kluczy, który ma precyzyjne szukanie. Cena nie jest zabójcza, bo ona jest podobna chyba co do samsungowych AirTagów, no nie AirTagów, po prostu tagów.
No właśnie, tagów. Ja sprawdzałem,
ja też.
Jest niższa.
159 to znaczy, złotych wiem... sztuka i 549 4 sztuki. Na stronie Apple'a teraz patrzyłem, w złotówkach już.
No dobra, bo ja patrzyłem wcześniej, myślałem, że w Polsce to będzie bardziej stówka za sztukę, a rzeczywiście te samsungowe też kosztują 159, więc przepraszam, odwołuję jednak,
159
Apple
złotych,
nie jest tańsza od Samsunga.
I 549 za 4 sztuki, więc wiecie, jak dużo kluczy jest w domu, w sensie dla wszystkich, no to już brać za 549, wiadomo, to jest pierd. Ja nie wiem, to pewnie zamówię i rozdam w jakimś konkursie. Nigdy jeszcze kluczy nie zgubiłem. Tfu, oby nigdy nie zgubić, ale mnie to w ogóle... Nie jara mnie to, totalnie tego nie potrzebuję. Chyba, że ty, to Michał, znaczy... chcesz, to ci kupię.
Tak, bo się umawialiśmy, że teraz ty zaczniesz kupować gadżety mi, a ja tobie i w ten sposób nigdy nie będziemy kupowali sobie. Nikt nie będzie miał do nas pretensji.
O to chodź.
Słuchaj, chyba nie. Dla mnie to jest taki gadżet, który pasowałby u jakiegokolwiek innego producenta jako bonus do czegoś droższego, na przykład do smartfona w zamówieniu przedpremierowym. Oczywiście Apple się nie bawi w takie zagrywki, więc nie będzie niczego takiego, ale dla mnie to jest właśnie coś, co byłoby fajne, gdybym to dostał w cudzysłowie w gratisie, a nie wydawał na zestaw 5,5 stóp. To jest jednak dla mnie za dużo, no ale jakby wiem, że niektórzy czekali na to i fajnie.
Tak, nie zdziw się, że dostaniesz
Apple,
za darmo.
Apple oczywiście... Też oczywiście Apple w swoim stylu nie mogło przegapić tej okazji, żeby zrobić z tej małej pierdółki jakiś tam element stylowy, więc będzie możliwość personalizacji tych AirTagów jakimiś emotikonami i innymi napisami i będzie można kupować breloczki i inne pierdółki, dzięki którym wasz AirTag będzie tylko waszym AirTagiem i będzie prawdziwie piękny.
Tak.
I jakby spoko. To mi się akurat podoba w Apple. To oczywiście jest zagrywka czysto biznesowa, ale taka personalizacja jest bardzo fajna. W sensie szanuję, że oni to robią.
Wiesz co, Michał, nie jest to dla mnie zaskoczenie i nie zdziwię się, jak AirTag będzie się sprzedawał zajebiście dobrze, bo jest to jeden z najtańszych produktów, jaki możesz kupić. Etui do telefonu są droższe, a mam wrażenie, że jak ktoś chciałby sobie kupić i pokazać, że mam AirTaga Apple'a, no to za 159 zł, to podejrzewam, że wiesz, młodzież w dzisiejszych czasach w weekend więcej przechla, niż ten AirTag jest warty, więc... No, będzie no, szał, zobaczysz.
Na grupie na Facebooku Nieantyfani od jutra będą pytania. Nieantyfani chce zacząć swoją przygodę z Apple'em. Czy AirTag będzie dobry jako pierwsze urządzenie? Tak, zajebisty, tylko nie zgub.
Tylko nie zgub, kurwa. Ty głupi jesteś, Boże, ale to no dobre. Tak, zacznij, najtańszy, najlepszy. No dobrze, chciałbyś coś jeszcze do AirTaga dodać, czy możemy przejść dalej?
Nie, nie, wszystko jasne.
Już myślałem, nie ma się co już myślałem, że im powiesz, to i środkowy bryleczek, jak możesz, to mi jeszcze dokup. Dobrze, bryloczek też dostaniesz. Łasuchu, ty na AirTagi.
Później pogadamy.
Okej. Przejdźmy.
Apple TV Plus, bo ty miałeś, znaczy nie Apple TV Plus, tylko Apple TV 4... urządzonko.
Tak,
4K.
Wiesz co, miałem Apple TV trzeciej generacji, miałem Apple TV 4 i Apple TV 4K. Totalnie tego nie potrzebowałem i totalnie w dalszym ciągu tego nie potrzebuję. Nie wiem, czy nawet do recenzji będę starać się, nie wiem, organizować sobie to urządzenie. Fajnie, mamy nowy procesor Apple A12, czyli no, w dalszym ciągu mega wydajne CPU i dodatkowo mamy nowy pilot. Mam wrażenie, że ten pilot powstał tylko po to, aby pokazać, że na przełomie ostatnich lat w Apple TV nastąpiły jakieś zmiany. Dodatkowo jedyną rzeczą, która jest dla mnie ciekawa, ale to też jest na jeden raz, jest to ta kalibracja kolorów poprzez iPhone'a. Fajnie, spoko, ale no to kalibruje sobie raz i tyle. Czyli co, skalibruje, fajne i co, odeślę. Więc dla mnie Apple TV mech, cenowo wiadomo, chyba cena pozostała bezmienna, $179, co ma przełożenie, poczekaj, bo zrobiłem sobie print screenę, na 899 zł wersja 32GB oraz stówkę więcej wersja 64GB. Fajnie, jeżeli ktoś nie posiada Smart TV, albo na przykład tak jak mówię, chyba od ktoś mi poprawił, chyba od serii Q50 jest już Apple TV w standardzie na aplikacjach, no to jeżeli to ma, to nie potrzebuje tego, więc pewnie znajdą się osoby, które to kupią, ja nie kupię. Chcesz, Michał?
Ty teraz mówisz, że nie potrzebujesz, a pamiętam jak pierwszy raz z Adą przyjechaliśmy do was i wtedy coś nam chciałeś pokazać na kompie i chyba ty powiedziałeś, a to poczekajcie, to włączę na Apple TV 4K. Ja byłem taki, jebki. A teraz mówisz, że wcale tego nie chcesz, czy nie potrzebujesz?
No bo miałem stary telewizor od momentu, kiedy przyszedłem się na Samsunga, to tego już nie używam. No przecież w momencie zakupu to już to poszło na sprzedaż. Jeden widz kupił w super stanie, zadowolony. Ale fakt, no na starym LG to jeszcze było dla mnie to przydatne, a teraz to nie. Nie kupię ci.
Why nie, no teraz to już w ogóle, szczególnie ostatnim jakimś powodem kiedyś dla mnie, dla którego mógłbym sobie kupić takie Apple TV, to po to, żeby na dużym ekranie sobie wygodnie oglądać materiały z Apple TV+, ale odkąd aplikacja Apple TV+, jest nie na wszystkich, ale na niektórych Smart TV i przede wszystkim dla mnie jest też na konsolach nowej generacji, to też totalnie jest to dla mnie urządzonko zbędne. Też nie uważam, żeby ktoś, kto na przykład ma jakiś archaiczny telewizor, kupował sobie Apple TV 4K za 800, bo raczej kupi sobie Xiaomi Mi TV Stick za 99 zł w promocji i też będzie okej. Okay, no
oczywiście.
Ja na przykład sprawiłem coś takiego teściowi w trochę droższej wersji na ostatnią gwiazdkę i jest mega zadowolony, bo on właśnie jest wielkim fanem, taka ciekawostka, telewizorów plazmowych. I kupił ostatnio jakąś taką plazmę w bardzo dobrym stanie, no ale wiadomo, że tam za bardzo nie ma Smart TV, więc Smart TV mu od Mikołaja zrobiłem. I sobie ogląda, jest spoko.
A jesteś zajebistą śnieżynką.
Coś tam jeszcze pokazywali, oprócz tego, że są zajebiście zieloni i wszystko u nich jest super ekologiczne, co jakby pochwalam, ale...
Tim Cook Krzysiaka pokazał.
Podcastu.
Nie, no nic już chyba nie było pokazane. Wszystko, o czym takie sensowne rzeczy, o których mieliśmy powiedzieć, to chyba powiedzieliśmy. Czekaj, iPady są, iMac jest, Apple TV jest, AirTag jest, chwalonko fioletowym iPhone'em, słówko o Apple Podcast, o Apple Card. Tyle. Tyle, nic więcej,
no dobrze,
moi drodzy.
To może jeszcze bardzo szybko załóżmy takie zadanie dla ciebie. Jednym zdaniem, w którym nie będzie 17 przecinków, podsumuj, podobało ci się czy nie?
Było przewidywalnie. To były dwa słowa.
Spoko.
Ale wygląd iMac'a mnie lekko zaszokował. W sensie wiedziałem, że się zmieni, ale no mi się podoba. Tylko nie w tych kolorach, daj ta czardy. Ja jestem Europejczykiem,
że...
potrzebuję czarny, bo czarny jest większy.
To ja mogę powiedzieć, że dla mnie ta konferencja też była troszkę przewidywalna i niczego, co było dzisiaj pokazywane, nie kupię, ale bardzo rozbudziła u mnie apetyt na kolejną konferencję, na której zobaczymy już prawdopodobnie, mam nadzieję, te większe Maci. W sensie, jako takie spojrzenie w przyszłość Apple'a, że może będzie mini LED w większej liczbie urządzeń, że będą te Maci tak wyglądały, jak wyglądają, super. Z punktu widzenia mnie jako klienta, no ode mnie tym razem pieniędzy nie dostaną.
Okej, dobrze. Ode mnie dostaną na nowego iPada i już mam kupca na mojego starego iPada, więc starego, kurde, ja dbałem o niego jako syna, którego nie mam, ale w bardzo ładnym stanie, za grosze sprzedaję. I teraz przechodzimy do polecanek, macanek. Ja zacznę. Obejrzałem dwa filmy, jeden na Netflixie, drugi na HBO Go, jeden z 2019 roku, drugi z tego. Zacznijmy od tego, co mi się bardziej podobał, Miłość i Potwory. Na pewno ci się przewinęło przez Netflixa, widziałeś?
Widziałem, ale nie widziałem.
Taki popcorniak, wiecie co, naprawdę, usiąść sobie z browarkiem, z popcornem, przytulić żonę i zobacz jak oni to mają ciężko. Michał, krótko, bo to nie będzie wielki spoiler, bo wszystkiego i tak się dowiesz w ciągu pierwszych 30-60 sekund filmu. Jakiś tam wielki asteroid leciał w stronę Ziemi. Zbombardowali go, ucieszyli się, a rozwaliliśmy asteroid, jesteśmy ocaleni, ale ten opad z tych pocisków bardzo negatywnie wpłynął na strukturę świata, na jakieś tam tematy biologiczne i wszystkie jakieś tam malutkie potworki, jakieś mrówki, robaczki, ślimaczki zamieniły się w gigantyczne wielkie potwory. I na przykład jest ślimak wielkości, nie wiem, ciężarówki albo, nie wiem, dżdżownica wielkości ciebie. Nie, trochę mniejsza. No i ogólnie rzecz biorąc, cały film polega na życiu w miłości podczas pandemii, nie, to jest znane z zeszłego roku, podczas apokalipsy dużych robaków. Ogólnie, no, fajny pomysł i wiesz co, ja bym to trochę porównał do takiego The Walking Dead, tylko że bez zombie. Bardzo przyjemne, bardzo fajne, też jest jakiś tam motyw podróży, jest element przedstawiający młodego chłopaka frajera, który z czasem robi się przekocurem i robi coś, czego inni nie byli w stanie. On tam podąża do swojej miłości, której 7 lat nie widział. Takie, no mówię, 6 na 10. No to głupie.
To jest takie kino bardziej chyba dla całej rodziny, nie? Bo to jakby nie brzmi zbyt złowrogo, że tak powiem.
Brzydkie, wiesz co?
Na horror to nie wygląda.
Nie, no
bardziej
to...
Bardziej mi się kojarzy z Kochani zmniejszyłem dzieciaki, tylko w drugą stronę.
No, kochani zwiększyłem robaki. Słuchaj, no mniej, mniej więcej tak. No powiem ci, no głupie to jest, tak? To jest głupie. Chwilami te żarty były takie żenuła, ale przyjemnie się to oglądało i te potwory niektóre, to też CGI jakieś takie też kozackie nie było, ale te potwory mimo wszystko były tak obrzydliwe, że czasami no to Justyna co chwilę odwracała głowę. Mówiła, jakie to brzydkie jest. Zobaczcie sobie, no mówię, zrób popcorn, przytul żonę, obejrzyj i zapomnij, tyle. No i drugi film, również tej samej kategorii, z angielskiego Hustlers, z polskiego Ślicznotki, przedstawiający podobno na faktach historię striptizerek, które dymały bogatych bankierów z Wall Street na kasę, tam, wiesz, przychodzili. Oglądałeś?
Nie, nie, ale jak gdy mały, to myślałem, że skończysz na bogatych biznesmenów i to też by jakby
zgadzałeś fabularnie. Nie, dodałem na kasę. Nie, nie możemy mylić. Striptizerka to striptizerka. Kurwa to kurwa. Striptizerka nie musi być kurwą. A kurwa nie musi być striptizerką. No i... też całkiem spoko, gówno, no zamotałeś
nie
mnie.
Musi być nie musi być striptizerką. Tak, dam ci, ale tylko w kurtce zimowej. Opatulona od stóp do głów.
No zdaj mi pan to felko, dobrze, chociaż proszę, proszę. No, ogólnie rzecz biorąc, główną rolę gra J-Lo. Powiem ci, że z tego filmu najbardziej to, co powiedziałem ci, to zapamiętałem, ale najbardziej zapamiętałem J-Lo. 50-letnią kobietę, która wygląda bardziej sztos niż kobiety w moim wieku albo i kobiety o 10 lat młodsze. Michał, obejrzyj sobie chyba tylko dlatego, żeby powkurczyć się, jak wygląda 50-letnia kobieta tańcząca na róże. Wow, naprawdę okay. Wow. Naprawdę wygląda to fantastycznie i pamiętam doskonale, jak oglądałem ten serial... Kurde, Świat według Bandich i tam była przedstawiona rodzina, tam kobieta lat około 50, która już tutaj bardziej już stylistyką i wyglądem, ubiorem podchodziła pod babulkę, a tutaj jest taki totalny kontrast, przedstawienie super seksownej 50-latki, no nie wiem ile ona tam grała, no ale patrzyłem, w 2019 roku miała te 50 lat. O kurwa, jeżeli tak to idzie do przodu, to ja za 16 lat... będę wyglądać jak 20-latek, naprawdę.
Tak, mumifikacja robi ogromne postępy ostatnio. Ale powiem ci, że mnie się w ogóle zmieniły taki stosunek do Świata według Bandich, bo jak byłem mały i to oglądałem i bardzo mnie to bawiło, tylko pewnie z innych powodów niż teraz, to właśnie mi się wydawało, że ten Al Bundy to jest taki przegryw, a podczas gdy w rzeczywistości, to tak, miał duży dom na przedmieściach, miał stabilną robotę, miał czas dla siebie, żeby sobie usiąść z ręką w majtach przed telewizorem. Miał dwoje dzieci, miał zawsze chętną żonę, więc jakby to jego życie było tak z perspektywy dorosłego człowieka całkiem spoko. I w sumie najzabawniejsze było to, że po prostu był tak wiecznie niezadowolony. A propos tej Jennifer Lopez, to ostatnio gdzieś tam leciało i też z Adą kątem oka oglądaliśmy, nie w całości, film Sposób na teściową. Też taka bardzo lekka komedyjka z Jennifer Lopez. Chyba już ona z 2005 roku i no, też gdzieś. Jakby coś to...
W moim wieku gdzieś
było. Bardzo, bardzo przyjemne było kilka żartów, na których zaśmiałem się na głos, o przypadku komedii romantycznych zdarza mi się dosyć rzadko, więc spoko. Ale
to wszystko. Dziękujemy serdecznie, miłego, spokojnego dnia.
Nie, nie możesz mi tego zrobić, bo to jest bardzo ważna rzecz, którą mam do przekazania.
Dobra.
Bo tej polecajki pewnie nikt nie przyjmie, bo jest zbyt angażująca, ale muszę to z siebie wydalić, że tak powiem.
Wydaj.
Moją polecajką jest gra Persona 4 Golden na PlayStation Vita, tylko do niedawna była, ale teraz jest też na PC-tach. I słuchajcie, to jest gra RPG, tak, znaczy japońska, więc nie ma dla mnie ratunku. Ale ten tytuł ma na Metacriticu średnią ocenę 93, no a to jest poziom, który zwykle osiągają gry, które się biją o tytuł gry roku albo nawet gry generacji. Tak więc jak już miałem Vitę, to musiałem sprawdzić, szczególnie, że później wyszła też Persona 5 i to jest już znacznie głośniejsza produkcja, bo chyba słyszał już o niej każdy. Ta gra Persona 5 jest na PS3 i na PS4, ale ja mam taki problem, że ja nie potrafię pykać w tak długie gry na telewizorze. Jak jest długa gra, a to jest długa gra, bo tak na 100 godzin myślę, to ja potrzebuję Switcha albo innego przenośniaka, bo przy telewizorze wiem, że tego nie skończę po prostu. Persona 4 Golden to jest gra, która mi ostatnio bardzo pomaga z moimi problemami psychicznymi, z dwoma. Nawet z trzema w sumie.
Tak dużo ich
masz? Mówiłem na początku podcastu o tym, tak, powrócę do szkoły, więc w Personie też wracam do szkoły, bo Persona, każda część ogólnie ma inną historię, innych bohaterów, ale w każdej za dnia jesteśmy uczniami japońskiej szkoły i możemy spędzać czas ze znajomymi, przynależeć sobie do klubów sportowych albo do, nie wiem, szkolnego zespołu muzycznego, uczyć się, brać udział w lekcjach, a to wszystko po to, by stwory, które przywołujemy w alternatywnej rzeczywistości, były silniejsze, czyli no tak jak w prawdziwym życiu. Dzięki tej mechanice nadrabiam sobie taki kontakt międzyludzki, taki twarzą w twarz, bo naprawdę się wczułem w tę całą naukę w szkole i pewnie mama żałuje, że nie wczułem się tak, jak się faktycznie uczyłem w szkole. I ogólnie powiem ci, że tak mi się zdarza tęsknić za czasami szkolnymi i zawsze na przykład w jakimś serialu masz pokazane dwa pokolenia, jedno to są już tacy tatuśkowie z dziećmi, 40 i w ogóle, a drugie to są licealiści, którzy balują, imprezują i wszystko mają w dupie, to ja zawsze się identyfikuję i kibicuję tym młodszym, a mam 29 lat, więc w sumie tak samo mi jest blisko do tych licealistów, jak i do tych tatuśków. No a dzięki Personie znów czuję się młody i to jest po drugie. A po trzecie, ta gra mi łata dziurę po Pokemonach, bo właśnie zdobywam w niej te persony tytułowe. I to są takie różne stwory, które najczęściej bazują na mitologii japońskiej i używamy ich, nie tylko ich, ale między innymi ich, w turowej walce, która wymaga całkiem sporo taktyki, a Pokémon, jak wiadomo, można przejść każdą część, wciskając tylko przycisk A. Była chyba kiedyś taka akcja na Twitchu, że złota rybka swoimi decyzjami w końcu przeszła Pokémony i to naprawdę tak działa. I jeszcze bardzo króciutko, tak. Historia w tej grze jest taka, że próbujemy rozwikłać zagadkę serii morderstw w miasteczku, w którym mieszkamy. I tak jakoś wychodzi, że w pewnym momencie odkrywamy, że możemy wejść w telewizor i tam jest taki alternatywny świat i tam są zabierane te zabite osoby przed śmiercią i to brzmi głupio, wiem, ale wciąga i nie jest jakoś mocno japońskie w konstrukcji historii, jest bardzo neutralne, więc myślę, że spodoba się każdemu i polecam. I tyle. I już.
Dziękuję bardzo. To ja już. Wiesz co... Na zagraniku widziałem, że są tam osoby bardzo jarające się Personą. Może spoko, ale tak jak mówię, przy tej ilości gier, przy tym konsumpcjonizmie, o którym mówiliśmy, to chciałbym to dotknąć, polizać, ale jak jeszcze słyszę od ciebie, że to jest giera na 100 godzin, bardzo bym chciał.
No ja niestety... No. Planowałem na początku tylko tak właśnie polizać, zobaczyć, ale jakoś tam 12 godzin na razie pękło i to jest jedna z tych gier, o których myślę, nawet jak w nie nie gram, a to już znaczy, że są bardzo dobre. Zanim skończymy, jeszcze bardzo szybciutko, bo zapomnieliśmy o kąciku Oppo, a to jest niesłychanie istotna sprawa. Tak więc dzisiaj chciałem powiedzieć, że w tej chwili trwa promocja do 24 kwietnia, że jak kupicie smartfon Reno 5, to dostaniecie do niego bezprzewodowe słuchawki Enco W31, które kosztują tam chyba ze 300 i generalnie uchodzą za spoko. I są też promocje na inne modele, między innymi na Reno 4 i na Reno 4 Lite, promocje cenowe, więc po prostu zaglądajcie do sklepów, jak chcieliście kupić smartfon między 1000 a 2000 złotych i lubicie Oppo, no to myślę, że to może być bardzo dobry czas.
Okej, dziękujemy. Dziękujemy bardzo, Michale. Zatem ja dzisiaj przyjmuję pałeczkę. Moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie za wysłuchanie, obejrzenie nas na YouTube'ku. Gorąco zachęcamy do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A tymczasem miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzymy. Czy kiedy ty to oglądasz? Tymczasem żegnamy się. Pozdrawiamy serdecznie.
Pa. To już tak wydusiłem ledwo, bo zmęczony jestem jak cholera.
No to spać.
No, to spać.